Drodzy bracia w kapłaństwie, z ojciem kustoszem tego szczególnego miejsca, jakim jest Sanktuarium Krzeszowskie na czele, bardzo drogi ojcze Tadeuszu, założycielu i dzielny dyrektorze Radia Maryja i telewizji Trwam, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Jeden z nieżyjących już polskich pisarzy, autor wielu opowiadań, szkiców literackich, także powieści i wspomnień, pisząc książkę opowiadającą o świętym Józefie, wybrał dla niej tytuł Cień Ojca. Takim mianem określił świętego Józefa, opiekuna i ziemskiego Ojca Jezusa Chrystusa. To określenie, cień Ojca, można widzieć w dwojakiej perspektywie. Z jednej strony cień, wydawać by się mogło, może mieć wydźwięk negatywny, wskazuje bowiem na ciemną, zaciemnioną stronę, na jakiś brak światła, a bez światła, jak wiemy, nie ma wzrostu, nie ma rozwoju, nie ma życia. Cień Ojca to może być tylko odbicie Ojca, jak gdyby jakaś namiastka ojcostwa. To jest jedno spojrzenie, ale z drugiej strony cień może pokazywać dobrą, odwrotną stronę światła, bo podczas upalnych, słonecznych dni cień daje osłonę przed palącym słońcem, pozwala ochłonąć od męczącego skwaru. Cień pozwala niekiedy też ukryć to, co powinno być zasłonięte przed jakimś ciekawskim okiem, ale też z cienia można spojrzeć na rzeczy dokładniej wtedy, gdy oko nie jest porażone jaskrawym światłem. To dwojakie znaczenie określenia. Cień Ojca odbija też ta wspaniała świątynia, w której za łaską Pana Boga się znajdujemy. Świątynia bardzo bliska mieszkańcom diecezji legnickiej, a dzisiaj staje się bliska także tym wszystkim, którzy tworzą tę wielką rodzinę Radia Maryja. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie, nie tylko tu zgromadzonych w tej świątyni, ale także przed ekranami telewizorów i radiem. To właśnie tutaj, w klasztornym zespole Krzeszowa, znajduje się cykl fresków Michała Wilmana, zwanego Śląskim Michałem Aniołem. Podwójne freski zatytułowane Radości i Smutki świętego Józefa. One przedstawiają biografię, opisując życie świętego Józefa. I w dzisiejszej refleksji chciałbym skorzystać z tej dwojakiej perspektywy, patrząc na naszego patrona. Święty Józef niewątpliwie doświadczył bólu bycia tylko cieniem Ojca. Możemy sobie wyobrazić wątpliwości, pytania bez odpowiedzi, zranione uczucia w chwili, kiedy uświadomił sobie błogosławiony stan jedynej ukochanej osoby, z którą chciał dzielić życie. Bóg zlitował się nad nim i podobnie jak do Maryi posłał zwiastuna, który wyjaśnił tę bolesną zagadkę. Jej rozwiązanie pokazywało szczególne, ale jakże wymagające rezygnacji ze swoich osobistych pragnień ojcostwo. A potem ciągła troska o ten ukryty jeszcze pod sercem matki skarb dla świata. Zabieganie o godne miejsce jego przyjścia na świat, konieczność ucieczki z własnej ojczyzny, by ocalić dziecko przed morderczą zazdrością Heroda. I codzienna, żmudna praca w Nazarecie, aby zapewnić utrzymanie dla rodziny. I wreszcie te słowa usłyszane w świątyni z ust 12-letniego Jezusa po 3 dniach gorączkowych poszukiwań. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I wtedy słowa Jezusa, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Do mego Ojca? Ewangelista dodaje, że Maryja i Józef nie zrozumieli tego, co im Jezus chciał powiedzieć. Ale gdy Jezus czynił postępy w mądrości i w latach, cień ojcostwa kładł się na życie naszego patrona. Ewangelia nic nie mówi o dalszych losach świętego Józefa. Tak jak gdyby w miarę dojrzewania Jezusa ziemski zastępca Ojca Niebieskiego usunął się w cień. Jednak zgodnie z zapowiedzianym tokiem tego rozważania cień jest też dobrą, pozytywną stroną światła. Popatrzmy zatem i w tej perspektywie na świętego Józefa. Posługujemy się imionami, które otrzymał, pełniąc w swoim życiu służbę w cieniu Ojca. Te imiona są blaskiem radości, jaki opromienił życie świętego Józefa. Dzięki nim wychodzi niejako z cienia postać patrona tej świątyni, który idąc za światłem Ducha Świętego, jakie przez wiarę udziela się człowiekowi, zapewne też coraz pełniej odkrywał niewysłowiony dar tego ojcostwa. Niech przewodnikiem na tej drodze będzie wspaniała adhortacja apostolska Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, właśnie adhortacja poświęcona świętemu Józefowi, a zatytułowana Redemptoris Custos, opiekun Zbawiciela. Najpierw stał się Józef powiernikiem tajemnicy Boga samego. Możemy zatem powiedzieć, że jest podobny do Maryi, która również przez anioła została wprowadzona w krąg tajemnic zbawczych. Jego również Bóg dostrzegł, wybrał i uczynił godnym oglądania wcielonego Boga i ujawnienia tajemnicy Jego woli. Święty Józef jest pierwszym, który uczestniczy w wierze Maryi. Uczestnicząc, wspiera swoją oblubienicę w wierze Bożego zwiastowania. Jest też pierwszym, którego Bóg ustanowił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, w którym Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii i od momentu zesłania Ducha Świętego, będzie najdoskonalej przodować. A zatem jest powiernikiem tajemnicy Boga samego. Święty Józef jest także mężem sprawiedliwym. Widzimy jego szlachetną sprawiedliwość, szczególnie w tym momencie, kiedy nie rozumiejąc Bożych zamiarów, sam zamierza oddalić się, wziąć niejako winę na siebie i odejść od Maryi, aby ją ocalić od zniesławienia. Pamiętamy dobrze ewangeliczną scenę, kiedy w słowach nocnego zwiastowania Józef odczytuje nie tylko Bożą prawdę o niewypowiedzianym wręcz powołaniu swej oblubienicy. Józef odczytuje zarazem na nowo prawdę o swoim własnym powołaniu. ten mąż sprawiedliwy, który w duchu najlepszych tradycji ludu wybranego umiłował dziewicę z Nazaretu, związał się z nią oblubieńczą miłością, zostaje przez Boga samego na nowo wezwany i powołany do tej miłości. Pamiętamy dobrze tę scenę z Ewangelii. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Czyż nie na podstawie tych słów wypada przyjąć, że także i owa męska miłość Józefa do Maryi poczęła się wówczas na nowo z Ducha Świętego? Czyż nie trzeba myśleć o tej miłości Bożej, która rozlana w sercu ludzkim przez Ducha, który nam jest dany, kształtuje najwspanialej wszelką ludzką miłość? Józef, który był posłuszny Duchowi, znalazł w nim samo źródło miłości, swej oblubieńczej, męskiej miłości. Była to miłość większa od tej, jakiej mógł oczekiwać mąż sprawiedliwy wedle swego ludzkiego serca. I jeszcze jedno imię dla świętego Józefa. Mówi się o nim milczący święty. Milczenie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny, duchowy profil tej postaci. Józef zamienił słowo w czyn. Wypowiedział się na kartach Ewangelii niejako poprzez swoje czyny. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą, która zamieszkiwała pod dachem jego domu. Można zatem zrozumieć, dlaczego święta Teresa od Jezusa, wielka reformatorka kontemplacyjnego Karmelu, stała się szczególną odnowicielką kultu świętego Józefa. Oto imiona Józefa, powiernik tajemnicy Boga samego, mąż sprawiedliwy, mąż milczący, święty. Siostry i bracia, kiedy w tych dniach gromadzimy się w tej Józefowej świątyni, uświadamiamy sobie, że trwamy w klimacie kanonizacji, jaka miała miejsce w niedzielę, święto miłosierdzia. Obaj papieże kanonizowani 27 kwietnia i święty Jan 23 i święty Jan Paweł II jako drugie imię na chrzcie otrzymali Józef. Kilka dni temu właśnie w Radiu Maryja wysłuchałem audycję księdza profesora Marka Chmielewskiego na temat kultu świętego Józefa w życiu tych dwóch świętych, wspaniałych świętych, świętego Jana 23 i świętego Jana Pawła II. Wczoraj w rozmowie z księdzem profesorem poprosiłem, aby pozwolił mi podzielić się tymi refleksjami tutaj. I chociaż chwilę, kilka zdań. Cześć dla świętego Józefa została od początku wpisana w życie i późniejsze posługiwanie obu świętych. Znamienne jest to, że właśnie obaj święci papieże na drugie imię otrzymali imię Józef. Jan 23, którego nazwisko brzmiało Roncalli, na chrzcie otrzymał imiona Angelo Giuseppe, a z kolei młodszy od niego o prawie 40 lat, Jan Paweł II, podczas chrztu w wadowickiej świątyni został nazwany, ochrzczony Karol Józef. A zatem cześć dla świętego Józefa od początku została wpisana w ich życie i późniejsze posługiwanie. także kapłańskie, biskupie, papieskie. Spróbujmy chociaż na chwilę zatrzymać się nad kultem świętego Józefa w życiu świętego Jana XXIII. Wiele nam o tym mówi lektura jego dzienniczka duszy. Dzienniczka, który zaczął pisać w 1895 roku, gdy miał 14 lat i właściwie z krótkimi przerwami kontynuował aż do śmierci. Przygotowując się do święceń, wiele razy czynił postanowienia częstych modlitw do świętego Józefa i spełnienia w każdą środę jakiegoś dobrego uczynku ku czci tego świętego. Później często przewija się prośba do świętego Józefa o pomoc w życiu duchowym. Na przykład na zakończenie pierwszych rekolekcji w seminarium rzymskim, rekolekcji, które odprawił pod koniec kwietnia 1901 roku, kleryk Angelo Roncalli zanotował takie słowa: o mój dobry, święty Józefie, oddaję się Tobie raz jeszcze i Tobie polecam moje postanowienia, obym ich przy Twojej pomocy dotrzymał. Zwłaszcza proszę Cię o łaskę skupienia na modlitwie i prowadzenia głębokiego życia wewnętrznego, co tak w Tobie podziwiam. Racz mi tego udzielić, a będę Cię nadal kochał i starał się, aby Cię inni kochali, by wszyscy mogli korzystać z łask płynących z Twojej opieki. Błogosławiony Józefie, spraw, aby życie moje upływało w niewinności i aby pod Twoją opieką zawsze było bezpieczne. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że dzień, uroczystość świętego Józefa w 1925 roku, właśnie ten dzień ksiądz Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, że właśnie ten dzień świętego Józefa wybrał na dzień swoich święceń biskupich. Jak bardzo zależało mu na dostrzeżeniu roli świętego Józefa w historii zbawienia, świadczy to, że również w uroczystość świętego Józefa 19 marca 1961 roku wydał list apostolski zatytułowany Le Voci, w którym najpierw przytacza wypowiedzi swoich poprzedników w zakresie kultu oblubieńca Najświętszej Dziewicy, począwszy od błogosławionego papieża Piusa IX. To właśnie ten papież, trzeba to powiedzieć, na początku swojego pontyfikatu wyznaczył święto opieki świętego Józefa na trzecią niedzielę po Wielkanocy. Wczoraj obchodziliśmy trzecią niedzielę wielkanocną. Kilka lat później, po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, ten wspominany przez Jana XXIII błogosławiony Pius IX wskazał na świętego Józefa jako na najpewniejszą po Najświętszej Maryi Pannie nadzieję Kościoła. A potem 8 grudnia, po zawieszeniu Soboru Watykańskiego I na skutek wydarzeń politycznych, ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, ustalając ostatecznie jego święto na 19 marca. Po ponad 60 latach święty Jan XXIII całe dzieło mającego się niebawem rozpocząć Soboru Watykańskiego II powierza opiekunowi Kościoła Świętego, czyniąc go zarazem patronem Soboru. Ten święty papież dobroci w orędziu radiowym na dzień wspomnienia świętego Józefa Robotnika 1 maja 1960 roku ogłosił specjalną modlitwę, którą chciałbym się teraz posłużyć. Modlitwę jakże aktualną na dzisiejsze czasy. Święty Józefie, opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie świętej rodziny nazareńskiej. Weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, znasz nasze troski i nadzieje. Ty również przeżywałeś chwilę próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy, ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród licznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Pomóż nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy sami, nie jesteśmy opuszczeni, abyśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak to Ty czyniłeś. Święty Józefie, uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach i zakładach i miejscach pracy, wszędzie, gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Taka jest modlitwa, którą 1 maja we wspomnienie świętego Józefa Robotnika ogłosił święty dzisiaj papież Jan XXIII. I jeszcze kult świętego Józefa w życiu Jana Pawła II. Zaledwie tylko kilka zdań, ponieważ dobrze wiemy, że nie sposób w krótkiej refleksji przedstawić całość myśli. Bo także Jan Paweł II wpisuje się na tę listę papieży ostatnich stuleci, którzy byli wielkimi czcicielami świętego Józefa. Miłość do opiekuna Zbawiciela młody Karol Wojtyła uczył się, pozostając w rodzinnych Wadowicach, w zasięgu promieniowania karmelitańskiego sanktuarium świętego Józefa na Górce. Tam przyjął szkaplerz karmelitański. Jako chłopiec służył tam do mszy świętej, a później jako pasterz kościoła krakowskiego często tam bywał. W swoich homiliach często wskazywał na postać świętego Józefa. Chętnie też celebrował mszę w uroczystość Józefa w kościołach pod jego wezwaniem. Wiele o nim mówił. Na przykład 18 marca 1972 roku w krakowskim kościele sióstr Bernardynek Karol Wojtyła powiedział tak: jeżeli w świętym Józefie sprawy Boże i zarazem sprawy ludzkie, te najzwyczajniejsze, tak się wspaniale skoncentrowały, to każdy człowiek, a zwłaszcza każdy mężczyzna, każdy ojciec rodziny, każdy pracownik może w nim niejako odszukać siebie i w nim odnaleźć wzór, za którym poniekąd łatwo pójść, bo jest tak bardzo bliski. A potem, 2 lata później, w krakowskiej parafii świętego Józefa kardynał Wojtyła powiedział tak: święty Józef jest najbardziej mężem Bożego zawierzenia. Powierzył mu Bóg nie tylko matkę swojego syna, powierzył mu także w jakiś sposób swoje własne ojcostwo. Wobec tego Bożego Syna, dziecka Maryi, syna Maryi, miał zastąpić samego Boga Ojca. Majestat Bożego Ojcostwa spoczął na tym skromnym pracowniku fizycznym. To wszystko stanowi jego wielkość. Wielkość miał od Boga, a po ludzku był człowiekiem skromnym i ukrytym. Kiedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem, od tego czasu trudno byłoby zliczyć jego wypowiedzi na temat świętego Józefa. Ale może właśnie trzeba wspomnieć tylko jedno spotkanie podczas nawiedzenia Kalisza i sanktuarium świętego Józefa 4 czerwca 1997 roku. Bo właśnie wtedy, nawiązując do jednej z modlitw kapłanów przygotowujących się do mszy świętej, papież wyraził głębokie myśli o roli opiekuna Jezusa w życiu kapłanów. Przyznał, że sam codziennie odmawia tę modlitwę do świętego Józefa i dodał: Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec jej syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać go i nosić na swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję przybranego Ojca Syna Bożego. Najbardziej jednak święty Jan Paweł II zapisał się w historii kultu świętego Józefa, wydając 15 sierpnia 1989 roku wspomnianą już adhortację apostolską Redemptoris Custos o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że ta adhortacja powinna stać się lekturą obowiązkową każdego mężczyzny. Znaleźć tam bowiem można bezcenne myśli o godności i zadaniach każdego męża i ojca, jak również pięknie i autentycznie ukazany wzór świętego, który naprawdę może zafascynować. Kiedy czyta się tę adhortację, odnosi się wrażenie, że papież właściwie dzieli się tą fascynacją, swoją fascynacją świętym Józefem. W końcowych wierszach tej adhortacji określa świętego Józefa patronem Kościoła naszych czasów i poleca przyzywać go słowami: Święty Józefie, oddal od nas wszelką zarazę błędów i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Siostry i bracia, dzisiaj z Polakami na całym świecie powtarzamy tę modlitwę do naszego patrona, do świętego Józefa. Pod jego opiekę oddajemy naszą ojczyznę, nasze rodziny. Powierzamy mu dzieło wychowania młodego pokolenia. Nikt i nic nie zastąpi zdrowej rodziny w dziele wychowania młodego pokolenia Polaków. Od świętego Józefa chcemy uczyć się oddanej i wiernej służby Zbawicielowi świata. Z nim chcemy uczyć się tej wyłącznej miłości, która czyni bezinteresowny dar z własnego życia. I w cieniu tego Ojca chcemy spotkać i poznać Chrystusa, Syna Bożego, który nas poprowadzi ku prawdziwemu światłu. Z głębi serca wyrywa się modlitwa: Święty Józefie, dzisiaj tu, w tym miejscu uświęconym wielowiekową modlitwą ludzi wierzących, przynosimy przed Twój święty wizerunek nasze polskie radości i smutki, nasze rozczarowania i nadzieje. Do Ciebie uciekamy się w naszej codzienności i prosimy o pomoc dla polskich rodzin. I podobnie jak w domu nazaretańskim, tak i w naszych rodzinach niech zapanuje duch miłości. Pomóż nam zachować to dziedzictwo, jakie zostawił nam święty Jan Paweł II. Niech polskie rodziny stanowią fundament życia społecznego. Niech będą trwałymi wspólnotami życia i miłości. Dzisiaj, gdy tak otwarcie atakuje się i celowo niszczy wartości rodzinne, kiedy niszczy się polskie sumienia, potrzebujemy wsparcia naszych świętych polskich patronów, zwłaszcza przyzywanych w tych ostatnich dniach: świętego Wojciecha, świętego Stanisława, świętego Jana Pawła II. Jakże potrzebne jest dzisiaj zespolenie naszych energii, aby w ojczyźnie stawało się coraz bardziej dostrzegalne królestwo prawdy i życia, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie chcemy, aby pod pozorem równego traktowania Polacy utracili prawo do ochrony elementarnych wartości naturalnych i chrześcijańskich, zarówno w życiu społecznym, jak i prywatnym, w rodzinach i w wychowaniu swoich dzieci. Upominamy się tu, z tego miejsca, o zachowanie tego, co stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej. Upominamy się o zapewnienie rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie chcemy, aby majstrować przy konstytucyjnych prawach, usiłując dostosować polskie prawo, edukację oraz zasady życia społecznego i rodzinnego do ideologii, która niszczy antropologię chrześcijańską i zastępuje ją głęboko destrukcyjnymi utopiami, takimi, które niszczą pojedynczego człowieka i całe społeczeństwo. Rodzice muszą zachować prawo także do wyboru programu nauczania, nawet do wyboru nauczyciela i podręcznika. Ostatnio jesteśmy świadkami, jak posługując się chwytliwym argumentem ograniczenia kosztów nauki, jak próbuje się łatwo przejąć całkowitą kontrolę nad systemem edukacji dzieci. Na razie w pierwszych klasach, potem w całej szkole podstawowej, a potem pewnie w gimnazjum i wreszcie w liceum. Siostry i bracia, tu z tego miejsca zwracamy się do rodziców, ale także do polityków. Zwracamy się do samorządowców. Może to ostatni moment, by zobaczyć to zagrożenie. Jeśli głosowana w tym tygodniu ustawa przejdzie, szybko może się okazać, że za jakiś czas wejdzie zupełnie oficjalnie jedyna ideologia i nie będzie możliwości wybrania czegoś innego. Wtedy już żadne protesty nie pomogą. Niech zatem z tego miejsca płynie dzisiaj nasza szczera modlitwa do Jezusa, Syna Bożego, i do Matki Najświętszej, i do świętego Józefa. Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej, Tobie zawierzamy dzisiaj nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę. Otwieraj na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawało się źródłem nowych i świętych powołań. Zwłaszcza polecamy w tych dniach młodzież, która rozpoczęła dzisiaj egzaminy maturalne. Niech nie tylko dobrze te egzaminy zdają, ale niech potrafią dobrze i mądrze w życiu wybierać. Niech potrafią dobrze i mądrze żyć. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Józefie, patronie Kościoła naszych czasów, wstawiaj się za nami. Święty Janie Pawle II, wielki papieżu Bożego Miłosierdzia, papieżu rodzin, patronie młodych, patronie Światowych Dni Młodzieży, opiekunie ojczyzny, święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.